Naszym gościem, lub jak niektórzy ostatnio lubią mówić, gościnią, jest Kamila Liczwinko. Przez wiele lat o wynikach Kamili informowałem ja i nasi koledzy też, jako o wynikach Kamili Stepaniuk, ale człowiek, wiadomo, dojrzewa, dorasta. Potem Kamila Stepaniuk została panią Liczwinko i tak ją, jak, taką teraz znamy. No i przyszła taka chwila, no, sentymentalna, jak przed chwilą tutaj założyliśmy wszyscy, że musimy podsumować karierę Kamili Liczwinko, choć tak naprawdę ona jeszcze potrwa troszkę. Jak to jest, Kamila, z tymi twoimi ostatnimi startami?
Tak, zgadza się. Przede mną ostatnich 5 startów, a później sportowa emerytura.
Aż trudno w to uwierzyć. Jakoś tak, jak są imprezy światowe, europejskie, lekkoatletyczne, czy igrzyska, czy mistrzostwa Europy, świata, Polski, no to zawsze liczymy tak. Tam Kamila Liczwinko, tutaj Damian Czykier, tutaj Wojciech Nowicki. No i z tego grona ubywasz. To pytanie takie może na zaś. A co potem? Co dalej, maturzysto? Tyle lat kariery.
Tak. Tyle lat kariery i rzeczywiście bardzo wzruszające momenty i mnóstwo zlotów, upadków, ale tak jak już wiele razy podkreślałam, to jest czas na to, żeby pożegnać się z zawodowym sportem i trochę odpocząć.
Tutaj zauważyłaś bardzo dobrze wzlotów i upadków, bo skokzysz generalnie na tym polega, no tak, że się wzlatuje,
no tak,
i się
wzlatuje i spadam. Tak. I tak ponad 20 lat.
No właśnie, my tutaj z Barbarą się zastanawialiśmy, jak to właściwie było z twoimi początkami. Kiedy to taka mała Kamilka doszła do wniosku, że to jest to, co chce robić w życiu, to skakanie wzwyż?
To była podstawówka, 4 klasa. Pierwszy raz wtedy na WF-ie skakaliśmy wzwyż. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. Naprawdę, Michał się ze mnie śmieje, że ja tą historię cały czas opowiadam, ale to jest naprawdę, to jest prawda, tak było. Ja pokochałam skok od pierwszego wejrzenia i od pierwszego skoku. I tak zostało do dzisiaj.
Oczywiście Michał to mąż i trener Michał Liczwinko.
Tak. A ja chciałam się zapytać, czy to tak, że ktoś podpowiedział ten skok ze względu na warunki fizyczne, czy po prostu sama wybrałaś taką akurat dyscyplinę lekkoatletyczną?
Nie, sama wybrałam. To była zwykła lekcja wychowania fizycznego i tam skakaliśmy wzwyż.
To nożycami chyba?
Tak, nożycami.
Ja od razu flopem Kamila poleciała.
Tak, to już nie pamiętam.
Było wiadomo, że to za
nie, to kiedyś w podstawówce to się nożycami skakało. Mój rekord chyba 145 centymetrów.
Ja z racji swojego wzrostu bardziej byłam kierowana w stronę siatkówki. No i w tą siatkówkę też grałam razem ze swoimi koleżankami z podstawówki, później w gimnazjum. Każda z nas miała swoją konkurencję lekkoatletyczną, ale razem tworzyłyśmy też zespół siatkarski.
Ale przyszedł moment, że trzeba było wybrać, prawda?
To nie był trudny moment. Ja wiedziałam, że ja chcę skakać z wyż i siatkówka była fajna, ale to nie było to. I więc jak przyszedł moment wyboru, no to ja wiedziałam, że chcę skakać z wyż.
Ale ten moment przyszedł i też trzeba było coś z tym zrobić. W Bielsku Podlaskim nie było takich warunków. Czy to chodziło o osobę trenera Janusza Kuczyńskiego i przenosiny w pewnym momencie do liceum do Białegostoku?
Tutaj trochę pomogli moi rodzice, ze względu na to, że moja mama trenowała z trenerem Kuczyńskim. I gdzieś chyba go zobaczyła kiedyś w telewizji i postanowiła, że do niego się odezwie i właśnie poprosi o pomoc. No z racji tego, że trener był tutaj w Białymstoku. Tutaj była szkoła mistrzostwa sportowego, która zapewniała nam bardzo dobre warunki. Dlatego z Bielska przeniosłam się do Białegostoku.
To jak wspomnienia te licealne w takim razie.
Bardzo, bardzo fajnie wspominam ten czas. Pierwszy raz byłam poza domem tak na stałe, bo mieszkałam w internacie i miałam bardzo fajną klasę i bardzo, mam bardzo fajne wspomnienia w ogóle i ze szkoły i z tych wszystkich.
A swoją drogą czystej klasy, ktoś jeszcze karierę zrobił taką sportową podobną? Bo to szkoła mistrzostwa sportowego przecież była.
Ja jedyna zostałam z klasy, która trenuje, ale oczywiście był Karol Sienkiewicz ze mną w klasie.
Biegał chyba, tak?
Tak,
dystansy,
tak. Marcin Budnik, który kiedyś pchał kulą, więc było trochę tych zawodników, no ale tak, ja zostałam jako jedyna zawodowo uprawiająca sport.
I kiedy nadszedł ten moment, że wiedziałaś, że profesjonalnie pójdziesz w stronę skoków wzwyż, że to będzie twój sposób na życie, akurat sport?
Ja myślę, że to już było w liceum, bo tam to już stało się takie profesjonalne, tak? Bo ja trenując z gimnazjum, to trenowałam 3 razy w tygodniu, jeździłam na zawody gimnazjalne, ale no to takie była taka zabawa, ale już jak poszłam do liceum, tam były już treningi codziennie, były zawody, były wyjazdy na obozy, więc wtedy to się takie stało profesjonalne, ale ja myślę, że takie najbardziej profesjonalne stało się, jak zaczęłam trenować z Michałem, czyli te 9 lat temu.
A ciekawe, bo to też się z Barbarą zastanawialiśmy, czy to najpierw była kwestia trener-zawodniczka, czy miłość już od drugiego wejrzenia, bo to pierwsze to był skok wzwyż.
No tak, 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 nie. To najpierw była miłość, później było podjęcie decyzji o tym, że on zostanie moim trenerem.
Tak, to też chyba się wiązało z dość trudnym momentem w twoim życiu, czyli jakąś tam kontuzją, zmiana trenera, czyli szukałaś takiego pomysłu na siebie, bo umówmy się, życie profesjonalnego sportowca, inaczej, ten taki, taka różnica między byciem profesjonalnym sportowcem, utrzymywać się z tego, żeby to była twoja praca, jednak z czegoś trzeba żyć, prawda? I był też taki moment, w którym musiałaś pójść do zwykłej pracy.
Tak, zgadza się. W 2012 roku przyszedł już taki moment, że były kontuzje, nie było wyników, nie było pieniędzy, więc trzeba było coś zrobić, podjąć jakąś decyzję. Więc postanowiliśmy z Michałem spróbować trenować razem. To nie była łatwa decyzja na pewno i ona też w środowisku też nie spotkała się z jakimś tam...
entuzjazmem.
Dokładnie, tak. Ale myślę, że kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ja myślę, że podjęłam wtedy najlepszą decyzję w moim życiu. Skakałam w porywach wiatru 190 bardzo rzadko i wiedziałam, że jestem przygotowana na to, żeby skakać wyżej, a tego nie robię, więc trzeba było coś zmienić. I cieszę się, że tak się stało.
Ja tak właśnie patrzę przed tym 12 rokiem. Twoje osiągnięcia w danych latach to było 2007, 198, 91 w 9, 3, potem znowu 92, 11, 88, 12, 89. Rzeczywiście jakiś taki no, regres, kryzys właściwie, jak to było nazwać. Faktycznie coś trzeba było zmienić, jak powiedziałaś, tego szampana od tej pory pijecie już razem.
Tak,
z Michałem.
Tak, zgadza się. Michał mnie, odkąd zaczęliśmy razem trenować, uświadamiał w tym, że ja mogę skakać bardzo wysoko i że nie będą liczyły się medale mistrzostw Polski, tak jak dotąd mnie uświadamiano, że ja mogę być najlepsza w Polsce, ale on mi mówi, że ja mogę być najlepsza w świecie i rywalizować z tymi najlepszymi. Ja jeździłam na meetingi trenując jeszcze z trenerem Kuczyńskim, ale ja wiedziałam, że ja tam nie gram pierwszych skrzypiec i ja sobie jeździłam, bo po prostu mogłam tam pojechać. A on mnie nauczył tego, że zaczęłam wierzyć w to, że rzeczywiście ja mogę wygrywać z najlepszymi na świecie, że ja mogę z nimi rywalizować i zdobywać medale na arenach międzynarodowych, nie tylko w Polsce. I to był taki przełomowy moment dla mnie rzeczywiście, że ja, kiedy uwierzyłam w to, że mogę wysoko skakać i że mogę z nimi wygrywać, zaczęłam wysoko skakać.
Wiesz co, Kamila, ja to pytanie muszę zadać, bo właśnie sobie o nim przypomniałem, a mogę potem zapomnieć. Kiedy się ciebie obserwuję na skoczni, jest ten moment, kiedy już szykujesz się do skoku i przemawiasz do siebie, przemawiasz. Mnie zawsze chciałem z ruchu ust odczytać, o czym ty tam właściwie mówisz. Czy tam są słowa ładne, brzydkie?
Nie mogę tego powiedzieć na antenie, bardzo mi przykro. Ale, to nie są ładne słowa.
To czekaj, to ty może mów, a ja będę pikał.
Nie, staram się jak najbardziej do siebie przemówić, żeby zrobić jakiś tam dobry skok, poprawny technicznie i mam takie słowa, które do mnie przemawiają, ja je sobie powtarzam.
Ale motywacja jest pozytywna, mam nadzieję, tak. A nie dobijanie się.
Nie dobijam w żadnym wypadku. Jak najbardziej chcę się pobudzić i jak najbardziej, żeby to do mnie dotarło.
No tak, to tak w takiej 10-sekundowej, bo to tyle mniej więcej trwa sekwencji, to ile tam jest słów takich pozytywnych?
Pozytywne są wszystkie, jedno jest takie niestosowne.
Na ky, na hy, czy na sy? Czy...
Na n, to nie.
Na ny?
Tak.
A druga a? I w czasowniku.
To nie jest koło Fortuny Jerzy.
Ale trzecia, py.
Tak.
Aha, no to już wiem.
Ja chciałam zadać takie pytanie, bo rozmawialiśmy tutaj, że to będą takie wspominki, wzloty i upadki. I powiedziałaś, że to taki inny etap twojej kariery był, zanim przed współpracą z Michałem. Skoro wspominamy, to może powiedz nam o jakimś takim twoim najmilszym wspomnieniu właśnie z tego pierwszego etapu kariery, kiedy jeszcze wszystko było takie może mniej profesjonalne, trochę luźniejsze. Trudne pytanie.
To chyba było, na pewno to był pierwszy raz, kiedy skoczyłam 190 centymetrów. To na pewno, to będę pamiętała. Jeszcze wtedy była ze mną na zawodach moja siostra, ona też skakała wzwyż. To na pewno było.
To musiał być 2007 rok.
2007 rok, tak, Warszawa. I to pamiętam. A tak... Chyba taki najmilszy. No i chyba 2008, kiedy w Kownie skoczyłam...
191.
Tak, i chyba to było minimum B na Igrzyska Olimpijskie.
Aha. No dobrze, pewnie tych momentów, zaraz będziemy mówili o tych największych sukcesach, ale to dajmy Kamili odpocząć, zagramy i za chwilę wracamy do rozmowy z naszym gościem. 25 minut po 19 wracamy do rozmowy z Kamilą Liczwinką, która przed tygodniem wróciła z Igrzysk w Tokio. Pamiętam, Kamila, kiedy rozmawialiśmy przed wylotem waszej ekipy, czy może nie bezpośrednio przed wylotem, ale po spotkaniu prezydenta Białegostoku, mówiłaś, że nie chcesz wracać w takim samym złym nastroju z Tokio jak z Rio. No i niestety tak się okazało, że nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Ja naprawdę byłem bardzo dobrej myśli po eliminacjach. Kiedy skoczyłaś swój najlepszy wynik w sezonie 195, to wystarczyło, żeby się zakwalifikować do finału. Myślę tak, balast spadł, najlepszy wynik w sezonie jest, teraz może być już tylko gorzej, a tu się okazało, że nie wypaliło w konkursie.
No niestety, na szczęście nie wróciłam w tak słabym humorze jak z Rio, bo wtedy wróciłam w bardzo złym humorze. Z Tokio wracałam w dużo lepszym nastroju, mimo tego nieudanego startu, ale rzeczywiście tak, ja naprawdę nie wieszałam sobie medali na szyję, nie opowiadałam, w jakiej jestem rewelacyjnej formie i nie obiecywałam Bóg wie czego, ale wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana. Ja tutaj na treningu skakałam z krótkiego rozbiegu tyle, co skoczyłam w finale z pełnego rozbiegu, więc ja po prostu chciałam zejść z tej skoczni szczęśliwa, spełniona i z bardzo dobrym wynikiem. I to mi po raz kolejny nie wyszło i to mnie najbardziej boli, bo bardzo fajny czas spędziłam tam w Tokio i naprawdę będę wspominała te igrzyska bardzo dobrze, bo Rio nie lubię mówić, nie lubię myśleć, nie lubię wspominać, a te będę naprawdę wspominała bardzo miło. Szkoda, że na skoczni nie wyszło tak, jak powinno wyjść, bo byłam przygotowana na pewno nie na to, żeby skoczyć 193 w tak kiepskim stylu.
Ja kiedy przypominam sobie te próby na 195, tam był naprawdę bardzo duży zapas. Nie wiem, czy to by wystarczyło do medalu, bo jednak ten konkurs stał na naprawdę wysokim poziomie. Złoty medal 2-4, srebrny 2-2, brązowy 2-0. Byłaś w stanie skoczyć 2?
Ja jestem przygotowana na to, żeby skakać więcej niż 2 metry. I ja jestem tego świadoma i obydwaj z Michałem po tych treningach technicznych naprawdę nie spodziewaliśmy się, że w Tokio pójdzie mi tak kiepsko. Przyplątała się niestety 2 tygodnie przed wylotem do Tokio kontuzja, która trochę mi pokrzyżowała plany. Nie mogłam skakać, nie mogłam biegać i ten brak biegania odbił się na moich skokach. Dodatkowo przyszedł stres i wyszło jak wyszło. No bardzo żałuję, mam nadzieję, że chociaż w tych najbliższych startach uda mi się skoczyć coś lepiej niż to, co pokazałam w Tokio.
Żeby nie było tak smutno, to powiedz właśnie o tych pozytywnych doznaniach z igrzysk w Tokio. Wydawałoby się, że nie może być tam fajnie, bo COVID, ograniczenia, wioska, stadion wioska, chyba tak to powinno wyglądać, a może tak nie było.
Tak też to wyglądało. Rzeczywiście my nie mogliśmy wyjść poza wioskę. Wyjeżdżaliśmy tylko na trening albo na zawody, ale to nie było naprawdę tak straszne, jak nas uprzedzano wcześniej, tak? Że no rzeczywiście musieliśmy nosić maseczki, na stołówce były te takie śmieszne pleksi, które nas oddzielały, ale to naprawdę było bardzo fajnie, bo wioska była bardzo fajna i było tam dużo aktywności, z których mogliśmy korzystać na miejscu. Atmosfera w drużynie też była bardzo fajna i to mi się bardzo podobało, więc mimo tego, że to były igrzyska w dobie pandemii, było naprawdę, nie odczuwało się tego, no te codzienne testy czy coś, to nie było problematyczne. Z tego co wiem, gorzej mieli nasi maratończycy i chodziarze w Sapporo, bo oni po prostu nie mogli opuszczać hotelu w ogóle. Mieli jakąś pętlę wydzieloną do treningów i siedzieli na miejscu, więc w porównaniu do tego, to my naprawdę mieliśmy dobrze.
To chcę zapytać, czy oprócz tego, że byłaś na stadionie na swoich zawodach, czy oglądałaś też starty na żywo naszych reprezentantów?
Tak, niewiele, bo te finały już były bardzo późno, a ja...
Jakiś medal widziałaś na żywo? Nasz medal.
Nasz medal, tak. Znaczy, na stadionie tego nie widziałam, ale tak, 4x400 dziewczyny dały mi swój medal, żebym się nim natarła, bo to podobno przynosi powodzenia.
Może
ale
natarłaś nie tę część ciała,
ja nie
którą
wiem,
trzeba.
Natarłam całe ciało, może niepotrzebnie. Bo kiedyś mi jedna z olimpijek właśnie powiedziała, że dotykanie medalu olimpijskiego przynosi pecha.
Aha.
A tutaj, no to właśnie nie wiem. No mi przyniosło.
Różne zawodniczki i różne przesądy. Ja trochę jeszcze rozdrabię może te rany. Chciałam zapytać, co bardziej zawiodło mimo wszystko, czy ciało, czy głowa? Bo te całe igrzyska, obserwując to z boku oczywiście, nie ze środka, ale wydaje mi się, że były triumfem tych zawodników naprawdę najpotężniejszych psychicznie, którzy być może nie zawsze byli najlepsi tak fizycznie.
Albo takich luzaków jak nasz złoty medalista olimpijski w chodzie, który powiedział, no nudziłem się, to tak. Ruszyłem do przodu,
dokładnie.
Wygrałem.
Takich,
no
którzy sobie nie powkładali po prostu za dużo do tej głowy. Z drugiej strony te warunki faktycznie one były takie ciężkie w Tokio, bo mówiłaś o udarze, wszyscy narzekali, no to zresztą było widać po zawodnikach, ale no jak to wygląda z perspektywy jednak zawodnika i jego ciała, jak ono się zachowuje?
Rzeczywiście też tak uważam, że tutaj mocni psychicznie odnoszą sukcesy. Ja zawsze stawiałam sobie bardzo wysoką poprzeczkę i nie wiadomo czego od siebie oczekiwałam i chyba presja, którą na siebie nałożyłam, była za duża i po prostu stanęłam i się przestraszyłam. I tak to wyglądało. Nie powinno tak wyglądać u zawodniczki z tak wielkim stażem, no ale niestety tak się stało. Rzeczywiście w Tokio było bardzo gorąco. Ja miałam lekki udar cieplny w eliminacjach, ale na szczęście Michał w porę zareagował, lekarze w porę zareagowali, więc myślę, że w finale już nie było po tym śladu. Mam nadzieję.
Pytam też o tą głowę w kontekście współpracy twojej z psychologiem Janem Blecharzem, która trwa od lat, jak już ustaliliśmy, od...
Od 2013 roku, tak.
I czy to faktycznie pomogło? Czy to był taki moment, może kolejny przełomowy w twojej karierze, w którym zmieniłaś podejście do sportu i być może pomógł ci on osiągać lepsze wyniki?
Na pewno tak. Na pewno oprócz tego, że jest dobrze wytrenowane ciało, głowa też powinna być dobrze wytrenowana. Ja bardzo dobrze tą współpracę oceniam. Pan profesor bardzo mocno mi pomógł i nasza współpraca trwa od 2013 roku i to jest też współpraca na zasadzie, na stopie takiej przyjacielskiej, bo my bardzo, bardzo się lubimy prywatnie, więc ja uważam, że chyba w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach chyba większość zawodników już korzysta z pomocy psychologa, bo wie, że dobrze wytrenowane ciało nie wystarczy do zdobywania medali.
Kamila, czy ja mogę wejść troszeczkę w sferę też prywatną, bo wyobrażam sobie, jak bardzo z Michałem cieszycie się, kiedy są sukcesy, kiedy te sukcesy były. Ale jak da się przetrawić taką sportową porażkę? Przecież wiadomo, że wracacie razem do domu, coś razem robicie, razem jecie, razem idziecie spać. Jak to przetrawić? W ogóle nie rozmawiać, dać sobie czas, kilka dni, jak wy to
No na pewno, na pewno też trzeba dać sobie trochę czasu. No nie jest łatwo, na pewno nie, bo jedno na drugiego patrzy i widzi na twarzy i w oczach po prostu cierpienie i smutek i to jest najgorsze. Tak jak mówię, gorzej było po Rio, bo obydwoje byśmy w naprawdę złej kondycji. Teraz jest troszkę lepiej, ale rzeczywiście widzimy po sobie, że mamy czasami gorsze chwile, gorsze momenty spowodowane jakimiś tam wspomnieniami z tego nieszczęsnego finału olimpijskiego. Chyba musi, tak jak ze wszystkim, upłynąć czas, musi minąć trochę czasu, żeby po prostu te rany się zagoiły.
A może jest to tyle prościej, że kochacie się, wystarczy się przytulić, nie wiem, dać sobie buziaka i powiedzieć, dobra, bywają gorsze rzeczy w życiu niż strącona poprzeczka.
No na pewno tak, na pewno tak. I na początku, jak była złość, jakieś tam rozgoryczenie, było gorzej, ale później jak już wróciliśmy do domu i rzeczywiście przegadaliśmy parę rzeczy, no to stwierdziliśmy, że no wyszło jak wyszło, ale mamy siebie, mamy dziecko i to jest najważniejsze.
No to w takim razie już po piosence nie będziemy wracać do Tokio, a do tych najważniejszych sukcesów, bo przecież tych była cała masa. I wracamy do rozmowy z Kamilą Litwinko, tylko powiem, że w międzyczasie zakończył się mecz, czego nie zauważyliśmy szczególnie bacznie, nie patrzyliśmy na to. Śląska-Wrocław z Górnikiem Łęczna w piłkarskiej ekstraklasie, wynik też taki, jakby się mecz nie odbył, 0-0. Kamila, mówiliśmy o Tokio, już do Tokio nie wracamy, bo zanim to było Tokio, było mnóstwo dobrych, fantastycznych startów i wyników. Czy ty pamiętasz, ile masz tytułów mistrzyni Polski w skoku wzwyż? Licząc i w hali, i na stadionie.
Ale bez młodzieżowych może.
Nie. Seniorskich, tak.
Boże, nie pamiętam. 14? Nie.
Nie wiem. Tak nie sprawdziłem, ale tak właśnie.
Chyba nikt nie zna dobrej odpowiedzi.
Czyli to jest ten przypadek, o którym mówiłeś, że nie mistrzostwo Polski było jakimś tam wielkim celem zawsze, tylko te najważniejsze medale, najważniejszych imprez. No i ten szczyt nastąpił w 2014 roku w Sopocie. Byłyście wtedy współmistrzyniami świata w hali z
Podobna
Marią
sytuacja jak
Kuciną,
teraz podczas igrzysk w Tokio, prawda?
Która teraz jako Maria Łasyckiene wygrała igrzyska olimpijskie w Tokio. To był rzeczywiście ten najszczęśliwszy moment w karierze. Jak pamiętam wtedy tę twoją radość, to mam wrażenie, że mógł być.
Tak, na pewno, ja to będę bardzo dobrze wspominała. Na równi bym to postawiła z tym medalem w Londynie brązowym, bo to jednak jest medal Mistrzostw Świata na otwartym
świecie.
Tak, ale to, rzeczywiście, no to było coś dla mnie niebywałego. Wtedy ja przyjechałam, no rzeczywiście do Sopotu przyjechałam ze skoczonymi dwometrami chyba dwa razy, ale no nie spodziewałam się, że zostanę Mistrzynią Świata, więc to dla mnie było ogromne zaskoczenie, no i taki na pewno przełom w mojej karierze.
Bo przypomnijmy, to było w Sopocie właśnie i polska publiczność na własnych śmieciach, jak to się mówi, to jeszcze pewnie dodatkowo potęgowało, że radość, euforia wręcz była. To pamiętam to dokładnie, kiedy ustalałyście z Rosjanką, czy skaczecie dalej, czy nie, pokazałyście nie finito i to było tak jak ze złotym medalem u mężczyzn w Tokio, gdzie Włochy i Katarczyk też się dogadali.
No na pewno, to będą na pewno niezapomniane chwile i przeżycia, szczególnie, że na trybunach też było bardzo dużo bliskich mi osób, no na pewno Michał, który zawsze jest ze mną w takich chwilach, ale też wiele, wiele moich koleżanek i przyjaciółek, które były wtedy ze mną i kibice i rodziny i to na pewno będzie, na pewno zapamiętam ten Sopot do końca życia.
Rok później w hali skoczyłaś 2 m 2 cm, który jest do tej pory twoim najlepszym wynikiem, rekordem życiowym, no i też tak naprawdę rekordem Polski absolutnym. Jesteś rekordzistką Polski i to poprawiłaś ten rekord po wielu, wielu, wielu latach po bodaj Danucie Kielan, tak dobrze mówię?
Po Danucie Bułkowskiej.
Bułkowskiej, przepraszam. Mhm. No to też jak się skacze 2 metry, a potem 2,2, to też pewnie skrzydła rosną.
Na pewno tak, szczególnie, że ten 2015 i ta hala to był naprawdę dobry sezon dla mnie. Ja tam chyba skoczyłam w pierwszym starcie nawet 2 metry, więc to był naprawdę, naprawdę dobry sezon i te hale zazwyczaj były lepsze niż te zawody na otwartym stadionie, na których nigdy mi nie udało się skoczyć 2 metrów 199. Na takiej wysokości zatrzymałam na stadionie.
Nie podwiało?
Nie wiem dlaczego. Zawsze się zastanawiamy, bo Michał twierdzi, że zawsze byłam w lepszej dyspozycji niż wtedy na hali. No ale taki jest sport.
Ja właśnie chciałam dopytać, jak traktujesz te medale na hali i na otwartym stadionie? Czy one się tak pod względem wartości czymś dla ciebie różnią? Bo te warunki, no oczywiście wiatr robi jakąś tam różnicę, ale no właśnie, czy traktujesz na równi te medale z hali i na otwartym stadionie?
Tak, ja je traktuję na równi, ale nie ukrywam, że no to ten pierwszy, jedyny, który zdobyłam na stadionie w Londynie, no to jest taki bardzo ważny medal na Mistrzostwach Świata i tak jak mówię, ja go na równi stawiam z tym złotym medalem z Sopotu i to są dla mnie takie najważniejsze dwa moje osiągnięcia. Wcześniej było Mistrzostwo Uniwersjady, no ale wiadomo, to nie są tak prestiżowe zawody.
Jak złoto w Kazaniu w 2013 roku.
Tak, to zaraz po tym, jak skoczyłam rekord Polski.
Tak, trochę faktycznie brakuje tego centymetra do 2 metrów na otwartym stadionie. To może jeszcze przed zakończeniem kariery, mówiłaś, 5 startów zostało, może się pokusisz o te 2 metry.
Ojej, bardzo bym chciała, naprawdę. Ja myślałam,
piękne podsumowanie by to było chyba.
Rewelacyjne, tak. Igrzyska miały być wisienką na torcie, a mam nadzieję, że jeszcze w tych 5 startach uda mi się tą wisienkę położyć na tym torcie.
Bardzo liczyliśmy na to, że zobaczymy cię w najbliższy piątek na meetingu w Białymstoku na rynku Kościuszki, ale obowiązki niestety pokrzyżowały plany.
No niestety, bardzo żałuję, bo startowałam tam 2 lata temu, to był naprawdę rewelacyjny meeting, był tak super zorganizowany, publiczność dopisała. Bardzo żałuję, że nie będę mogła skakać tutaj przed białostockimi kibicami, ale niestety zobowiązania i zaproszenie, które Nike wysłało mi, muszę startować w diamentowej lidze w Eugene i w czwartek wylatuję do Stanów.
Więc po Eugene co jeszcze będzie? Jakie jeszcze czekają się starty? Gdzie?
Tak, po Eugene czeka mnie start w diamentowej lidze w Lozanie, później w Paryżu. Memoria Kamili Skolimowskiej, gdzie pożegnam się z polską publicznością. To będą ostatnie skoki na polskiej ziemi.
Uch, jak to brzmi.
Tak, i później mam nadzieję, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i załapię się do finału Diamentowej Ligi, to startuję w Zurychu.
Kamila, tyle lat, tyle startów, tyle zjeżdżonych krajów, miast, ale przed chwilą powiedziałaś poza anteną, że ja na zawodach nie jeździłem na wycieczki, tylko na zawody właśnie. Nam się wszystkim wydaje, że jak człowiek właśnie tak dużo podróżuje, to tak dużo zwiedza, dużo widzi, to rzeczywiście tak jest, czy jak się jest na zawodach, mistrzostwach Europy, świata, igrzyskach, to kompletnie to nie ma, tak nie jest. Nie ma czasu, nie ma chęci, nie wiem.
To zależy od tego, no, pewnie zależy też od zawodnika. No, ja najczęściej startuję w ostatnie dni, więc ja nie zwiedzam. No, wyjdę gdzieś na spacer, przejdę się kawałek, zobaczę coś, tak? Ale nie. Na zawodach bardzo rzadko korzystam z tego, żeby zwiedzać i jeździć na wycieczki. Inaczej jest na zgrupowaniach. Jesteśmy gdzieś na zgrupowaniu, korzystamy. Korzystamy jak możemy, dlatego że wiem, że to też jest i odskocznia trochę od treningu, trochę oderwanie się i taki odpoczynek psychiczny, ale też to szansa na zwiedzanie. Czegoś, więc zanim Hania się pojawiła na świecie, to jeździliśmy na wycieczki, tak.
Ale jakieś takie wspomnienia pozasportowe na pewno z całej kariery będą, bo jednak faktycznie tyle wyjazdów, tyle ludzi poznanych. No właśnie, czy jakieś przyjaźnie udało ci się w tym sportowym świecie mimo wszystko, mimo tych właśnie dużej ilości wyjazdów, treningów nawiązać?
Tak, i chyba tego najbardziej będzie mi brakowało, tych ludzi. Ja tak, byłam taka sentymentalna w tym Tokio naprawdę i każdy moment spędzony z tymi zawodnikami, z którymi już tyle lat przeżyliśmy w tym sporcie, tak bardzo mnie wzruszał i jak myślałam o tym, że już ich więcej nie będę widzieć, no bo nie będziemy się już spotykać tak często, tego będzie mi najbardziej brakowało, właśnie tych ludzi, których poznałam i tych przyjaźni, które nawiązaliśmy z Michałem.
Ale jesteś osobą tak energiczną, tak otwartą, wesołą, że trudno sobie wyobrazić ciebie siedzącą, nie wiem, na sportowej emeryturze. Tak, no sportowa emerytura kiedyś musi przyjść, ale co właściwie chcesz, jak już odpoczniesz, przemyślisz tę całą karierę, robić dalej w życiu? No bo córka jeszcze jest za mała, żeby ją przygotowywać do kariery skoczkini w zwierz, bo że to nastąpi, to jesteśmy pewni.
No tak, a nie wiem, mamy kilka planów. Jedne większe, drugie mniejsze. Zobaczymy, na razie nie chcę zdradzać, bo to wszystko na razie jest w budowie. Na pewno...
Ale chcesz zostać w sporcie, czy...
Nie, na razie to są takie pozasportowe. Michał mnie namawia do tego, żebym została w sporcie, żebym skorzystała z jednego z programów ministerialnych, ale ja cały czas się zastanawiam, jakoś boję się, że się do tego nie nadaje.
Ale mówimy o pracy trenerskiej?
Tak. Ale zobaczymy, no tak jak tak myślę, że potrzebuję trochę czasu, że myślę, że to będzie ciężki czas po ostatnim starcie dla mnie. Nawet jak teraz mówię, to się wzruszam, więc myślę, że kilka miesięcy będzie musiało minąć, zanim pomyślę, czy będę chciała dalej być w sporcie, czy pójdziemy inną drogą, bo też mamy jakiś tam plan na to, żeby założyć swój biznes.
To skoro już o tym pożegnaniu mówimy, to muszę cię jakoś tak podnieść na duchu, że na stadionie w Chorzowie zapowiada się kapitalna atmosfera, tam podobno 25 tysięcy ludzi się wybiera. Lekka atletyka przeżywa tak dobre chwile, taki boom jest na to, że po prostu ludzie przyjdą i poniosą cię. Ja nie wiem, czy na 2 metry, ale mogą cię ponieść.
Ojej, wiem właśnie. Rok temu była rewelacyjna atmosfera. Mimo, że nie było kibiców już wtedy, bo był COVID, było bardzo fajnie. A na drużynowych mistrzostwach Europy właśnie w tym roku było super, bo już mogli być z nami kibice. I teraz, kiedy ci kibice, mam nadzieję, już nie będzie czwartej fali koronawirusa, będą z nami.
Tego chyba nie będzie.
Dobrze. No. Cieszę się bardzo, bo bardzo się cieszę na ten meeting i myślę, że też organizatorzy nie zawiodą i będzie też dobra stawka do skakania, bo widzę, że jak już są zapowiedzi, to będą mistrzowie olimpijscy, będą medaliści mistrzostw świata w innych konkurencjach, więc myślę, że wzwyż też organizatorzy nie zawiodą, więc liczę na to, że będzie się działo w Chorzowie. Mhm.
Ja jeszcze bym chciała dopytać o jedną rzecz, bo wspomnieliśmy tutaj o bardzo ważnej postaci w twoim życiu, czyli twojej córeczce. I takie moje dwa pytania też, jak od kobiety do kobiety. Po pierwsze, czy to był taki jednak przełomowy moment też...
Wyjdę teraz ze
sobą. Nie, Jurku, możesz posiedzieć, posłuchać się trochę, douczyć. Czy to był taki przełomowy moment w twojej karierze i pod względem właśnie psychicznym, czyli podejścia do sportu, ale także, no umówmy się, jest to duży wysiłek fizyczny dla kobiety. Czy odczuwałaś kwestie regeneracji, kwestie przygotowania, większego wysiłku włożenia do tego odpowiedniego przygotowania się do sezonu. Tak, czy odczułaś tę różnicę po prostu?
Tak, bardzo. Ja jedyne, bardzo, bardzo mi brakuje tego czasu na regenerację. Ja go po prostu nie mam i moje mięśnie, moje ciało to odczuwa. I, I to jest chyba tego, jedyne, czego mi brakuje. To, że tak jak kiedyś po prostu robiłam trening i odpoczywałam. Teraz tego nie mam, no bo Hania potrzebuje mojej uwagi, potrzebuje mnie, ale z drugiej strony to nie jest tak, że ja jestem z tego powodu strasznie zrozpaczona, że nie mogę odpocząć. Ja po prostu chcę jej poświęcić czas i tak jak Michał zawsze to podkreśla, że jestem jedyną matką, która skacze z dzieckiem pod pachą, no bo rzeczywiście ja jej nie zostawiam, bo ja tak sobie założyłam, że to nie będzie na takiej zasadzie, że ja wracam do sportu, a ona siedzi w domu z babcią, czy z nianią, czy z kimś tam i jest po prostu beze mnie. Ona jest zawsze ze mną, nie była tylko ze mną w Tokio, więc taką podjęliśmy decyzję 3 lata temu, więc tej regeneracji mi najbardziej brakuje i rzeczywiście no, nie jestem w stanie trenować tak jak kiedyś, dwa razy dziennie. Trenuję tylko raz dziennie, na zgrupowaniach też raz dziennie, na te zgrupowania też mniej wyjeżdżamy, ale to nie przeszkodziło mi przygotować się bardzo dobrze do tego sezonu, więc na pewno nie było mi łatwo, ale cieszę się, że mimo wszystko dałam radę i się nie poddałam, bo było wiele chwil zwątpienia.
No właśnie, bo też tak naprawdę nie powiedziałaś dokładnie, co jest takim głównym powodem, że już kończysz tą karierę sportową. Były skoczkinie wzwyż, które dłużej kontynuowały tą przygodę ze sportem i czy to właśnie postać Hani była tym czynnikiem, który spowodował, że jednak postanowiłaś wrócić do tego zwykłego życia szarego obywatela?
Kiedy urodziłam Hanię w 2018 roku, to postanowiłam, że chciałabym wystartować w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku i wtedy zakończyć karierę, więc to nie jest tak, że ja to podjęłam tak pochopnie, to po prostu tak miało być, no ale rzeczywiście COVID pokrzyżował moje plany i postanowiłam trenować jeszcze rok dłużej, żeby w tych igrzyskach wystartować, szczególnie, że kwalifikację olimpijską już miałam i po prostu to się wszystko przełożyło o rok, ale takie były moje plany, nawet wtedy nie wiedziałam, jak będzie mi bardzo ciężko, kiedy ona pojawiła się na świecie. Ale też ona wymaga coraz więcej i coraz mniej ją interesują moje treningi i przebywanie na stadionie, więc jest nam coraz ciężej po prostu. No i też moje ciało się buntuje. Moje ciało się buntuje przed mistrzostwami, po mistrzostwach Polski urwał mi się mięsień dwugłowy, przed Tokio urwał mi się przywodziciel, więc już się pruję, mówię do Michała, niestety.
Tutaj zdradzę Państwu, że Kamila powiedziała, nie, czuję się dobrze, co prawda wszystko boli, ale nie, jest w porządku, fizycznie jest w porządku, co prawda
tak
wszystko
jest.
Mnie boli, ale...
Z Piotkiem Bliskim ostatnio się śmieliśmy, że to jest na szafce każdego sportowca stoi ketona i melatonina, no i tak jest właśnie.
No dobrze, powoli kończymy naszą rozmowę. Wierzę w to gorąco, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Może nawet jeszcze i przy okazji jakichś zawodów.
Ja liczę, że to przy okazji tych 2 metrów na zakończenie kariery.
Dziękuję, byłoby cudownie.
Wiem, że do Chorzowa wybierają się nasi radiowi koledzy. Co prawda towarzysko, ale gdyby tam... Prawda, trzeba było odnotować sukces Kamili, to na pewno towarzysko i zawodowo też tam się udzielą. W każdym razie, Kamila, tak na koniec zawsze się tak jakoś tak podsumowuje. Dziękuję, czy tym chciałbyś komuś bardzo, oprócz trenera męża oczywiście, komuś serdecznie podziękować za te całe lata kariery, ktoś szczególnie utkwił ci w pamięci?
No na pewno moi nauczyciele z gimnazjum, z podstawówki, Jan Rudeczko, Dariusz Duszkowski, trener Bedyniczuk Eugeniusz, no bo to są postaci, które gdzieś tam mnie nakierowały w tym sporcie. Oczywiście moi rodzice, którym najbardziej zawdzięczam to, w którym tym momencie jestem teraz. Michał, no oczywiście na pierwszym miejscu tego wszystkiego. Klub sportowy Podlasie, na który zawsze mogłam liczyć. Ojej, nazbiera się tego wszystkiego, naprawdę.
Ale widzę, że tak powoli tak przygotowujesz się do tego właśnie momentu, że trzeba będzie powiedzieć wszystkim wam dziękuję, bo to już koniec,
tak,
także szukasz
tak,
pamięci.
Tak.
No, zrobiło się troszeczkę tak smutna.
Koniec. Muszę zapytać, kończysz spełniona?
Nie jestem spełnionym sportowcem, ale jestem szczęśliwa, że przeżyłam tak wspaniałą przygodę.
Dziękujemy, Kamila.
Dziękujemy i w imieniu wszystkich kibiców oczywiście też za te emocje przez lata przeżywane.
Dzięki,
wspólnie.
Że byłaś u nas i wierzymy, że nie po raz ostatni. Kamila Litwinko, podwójna olimpijka, mistrzyni halowa świata, brązowa medalistka na stadionie, niezliczona mistrzyni Polski i rekordzistka kraju z wynikiem 2:02 była naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.